kazanie, które zaraz usłyszysz, zostało wygłoszone w kościele zielonoświątkowym, zborze stołecznym, przy ulicy Siennej w Warszawie. Zapraszamy na nasze nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 10 i 12.
Wczoraj się czułem jak gość, a dziś już jestem w domu. Że po ostatnich dwóch wykładach dzisiaj po południu na Kaukazie mawiają, że gościem się jest 3 dni, a na 4 się idzie rano do roboty. Nie wiem dlaczego, może dlatego, żeby gości nie mieć za dużo, za długo. Kochani, było dla mnie takim wspaniałym, takim czasem, takim przywilejem i wcale nie próbuję być grzeczny, ale mówię poważnie, tutaj dzielić się przez te ostatnie 2 godziny na temat mojego ulubionego bohatera biblijnego Hiskiasza. A teraz chciałem się z wami podzielić słowem, które jest dla mnie jednym z najpoważniejszych słów, jakie Duch Święty dał w moje życie. Jest nie tylko jednym z najpoważniejszych słów, jakie Duch Święty położył w moje życie, ale też jednym, z które najbardziej moje życie totalnie zmieniło. I chyba nie wiem, gdyby mnie ktoś zapytał, jakie słowo najbardziej poruszyło do tej pory twoje życie, że możesz widzieć efekty, to byłby fragment, z którego do was za chwilę będę mówił. Otwórzcie proszę wasze Biblię na znanym wam fragmencie Słowa Bożego, ale wiecie, jak jest ze Słowem Bożym. Czasami coś czytamy wiele, wiele razy. Czasami się nam to wydaje suche, takie, no przyzwyczajamy się, ale przychodzi Boży dzień, kiedy to się zapala, ożywa i płonie. I to słowo jest w moim sercu i naprawdę było rewolucją dla mnie. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 36, 37, 38 werset. Ewangelia Łukasza 6, 36. Zaczniemy czytać. Łukasz 6, 36 do 38. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz, i nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą za nadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Kochani, to słowo to jest prawdziwa rewolucja, nawet jeśli jeszcze tego może ktoś z was nie widzi. Bóg pokazał mi przez to słowo, jak wiele brakuje mi, jak wiele, jak daleko jestem od ideałów, które śmieję każdą niedzielę ogłaszać jako fakty mojego życia. Jak wiele brakuje mi do Jezusa. Powiedziałem tutaj na poprzednich wykładach, być może niektórzy z was nie byli, o tym, jak Pan prowadził Hiskiasza. I mówiąc o nim, powiedziałem takie słowo, że wierzę, że uświęcać się, to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Wierzę, że to jest definicja uświęcenia. Wierzę, że gdyby ten fragment Słowa Bożego był częściej studiowany przez nas i częściej czytany w kościele, nie mielibyśmy wielu problemów, które w nas uderzyły. Nie miałbym sam wielu problemów, których byłem sprawcą albo ofiarą. Kościół ma być tak budowany, jak chce tego Pan. Jeżeli budujemy coś nie według planu, to w świecie, w definicji świeckiej, coś, co jest zbudowane nie na tym miejscu, gdzie powinno być i nie według planu, nazywa się samowola budowlana. Podlega karze i rozbiórce. Jeżeli budujemy kościół nie tak, jak chce tego Pan Jezus, to nie jest kościół, tylko samowola budowlana. I podlega rozbiórce. I dlatego nam się rozlatują niektóre rzeczy. Dlatego mi się wiele rzeczy w życiu rozleciało. Ponieważ myślałem, że przez mój jęzor, moje osądy i moje zdanie, będę w stanie pomóc Panu Bogu lepszy kościół zbudować. I dzisiaj, wiecie, siedząc u stóp Jezusa, będąc razem z Boże, czy to w niedzielę, czy dzisiaj w ogóle, łatwo się mówi o łasce i miłości. Łaska i miłość ogólnie są wdzięcznym tematem do śpiewania i niedzielnych rozważań. Ale Pan daje nam tutaj coś, z czym Bóg chce, abyśmy poszli do domu. Abyśmy wynieśli z tego miejsca i aby się to stało częścią nas. Być może słuchasz mnie dzisiaj i myślisz, właściwie mówimy o tym. Chcę wam powiedzieć to, z czym wierzę, że się zaraz do was zwrócę, dla mnie okazało się śmiertelnie poważne i życiowo ważne. Pan daje nam coś, z czym mamy iść i żyć do końca naszych dni. I Jezus nie tylko tego uczył, ale Jezus i według tego żył. Jezus nie tylko tak mówił, ale Jezus tak postępował. Postępowanie inne niż to, co przeczytałem w tych wersetach, nie wymaga od was poznania Boga. I bez Boga da się postępować odwrotnie do tego. Złem za zło można odpłacać człowiekowi, nie mając pojęcia o Jezusie. Ale żeby nieść w swoim sercu wybaczenie, żeby się uwolnić od obrażalskości i chęci zemsty, trzeba poznać Jezusa. Trzeba poznać Pana Jezusa. On nas tutaj wprowadza przez to słowo na zupełnie inną ścieżkę. Tutaj nienawiść innych ludzi nie zwalnia nas z naszej miłości. Tutaj niewdzięczność tego świata nie zwalnia nas z miłosierdzia. Jak często osobiście w moim życiu zwalniałem siebie z Bożych poleceń na podstawie uczynków innych ludzi. Zdarzało się wam to? Bóg mi mówi miły, ja nie miłowałem, no bo jak takiego miłować, jakbym go... Bóg mówił coś, a ja się z tego zwalniałem, ponieważ wydawało mi się, że postępowanie innych ludzi jest rodzajem L4, rodzajem usprawiedliwienia, które brzmi przed Bożym obliczem poważnie. Aż Duch Święty pokazał mi to wezwanie Pana Jezusa. Jezus życiem zapłacił właśnie za takie nauczanie jak to. Gdyby Jezus postąpił wobec świata dokładnie tak, jak świat postąpił wobec Niego, to bylibyśmy dzisiaj w najlepszym wypadku rodzajem zielonej plazmy unoszącej się w kosmosie. Nie byłoby nas w ogóle. Wiecie, jak często dzisiaj słychać, że w Kościele ludzie się gniewają, obrażają, toczą ze sobą spory. To, czym się dzisiaj do was chcę zwrócić, jest namówieniem ciebie do tego, abyś stał się mężczyzną, abyś się stała kobietą, których nie można obrazić. Bóg pozbawił mnie obrażalstwa. Można mnie zasmucić, możesz mnie zranić, ale nie możesz mnie obrazić. Przez to słowo Pan Bóg mi pokazał, że obrażalstwo jest jednym z symptomów tego, że na tronie mojego życia nie jest Jego majestat, tylko mój majestat. Gdyby Jezus postąpił wobec mnie tak, jak ja postępowałem wobec wielu ludzi w moim życiu, nie byłoby mnie dzisiaj na świecie. Ilu wierzących dzisiaj potrafi wyjść z trzaskiem drzwi? Bóg nigdy tak cię nie zostawia. Ilu z nas dzisiaj się gniewa? To, co tutaj do nas mówi Jezus, to są nie sugestie. To są dla nas przykazania, polecenia, dwa zakazy, dwa nakazy i nagroda. Kiedy te dwa zakazy i dwa nakazy i nagrodę zaczniemy praktykować w naszym życiu, to takie życie nazywa się rewolucja dla Jezusa i sprawi, że wasze życie zacznie świecić tak, że inni zobaczą w was Jezusa jak nigdy do tej pory. Jeszcze raz wam powtarzam, dzielę się czymś, co najpoważniej w świecie dotknęło moje życie. To, co mówi tutaj Jezus, stało się dla mnie rewolucją. Dla współczesnych Jezusowi ludzi, on tutaj mówi o miarze pełnej, poczęsionej, takiej solidnej, wiecie o co chodzi, upchana taka torba. Kupno ziarna było codzienną czynnością, często to robili, widzieli. Dla nas ziarno Ewangelii musi stać się taką samą realnością. Problemem pierwszych ludzi była chęć stania się jak Bóg. A tutaj Jezus do nas mówi, żebyśmy byli jak Bóg, jak Ojciec. Oczywiście kto z was czyta dużo Słowa Bożego wie, że tu nie ma żadnego paradoksu, ale chcę wam coś pokazać. Z jednej strony diabeł mówił do ludzi, będziecie jak Bóg, a tutaj Jezus mówi do ludzi, bądźcie jak Ojciec, czyli jak Bóg. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg. Czyli coś ważnego chcę wam, przyjaciele, bracie, siostry, pokazać. Problemem naszym nie jest chęć bycia naśladowcą Boga. Problemem naszym jest to, że my często sami zasiadać chcemy na tronie Boga. Chcemy na nim siedzieć i chcemy być bogami. Oni nie chcieli być jak Bóg, oni chcieli być bogami. Tu jest problem. Jest droga Pana Jezusa i droga węża, czyli szatana. I Jezus wskazuje nam na drogę uczniostwa, a diabeł wskazuje nam na drogę okradania. A więc mamy dwie nauki, diabelską i Bożą, czyli dwie rzeczy, które sobie są przeciwstawne. Okradanie Boga i naśladowanie Boga. Bóg się zwrócił do swojego narodu, do całego zgromadzenia Izraela i powiedziane jest tak, zwróć się do całego zgromadzenia Izraela i powiedz im tak, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Ja, Jahwe, Bóg wasz. Bóg nas wzywa do świętości. Nie do bycia małymi bogami. Celowo to chciałem tu pokazać. Dzisiaj jesteśmy otoczeni kulturą New Age, która chce z człowieka zrobić małego Boga. Ale jest wielka różnica. Bóg jest miłością, miłość nie jest Bogiem. Bóg jest miłością i do niej nas wzywa. I teraz patrząc jeszcze raz, wracając do tego Łukasza, do tego, co jest centrum mojego nauczania podczas tego wykładu, mówimy często, patrząc na taki werset, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówimy, Boże, to jest za trudne. Ja nie jestem w stanie sprostać takiemu wersetowi. Nie jestem w stanie być świętym. Uświęcać się to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Pamiętajcie. Mówimy, to za trudne. Dlatego Jezus mówi, w porządku. Zacznijcie od tego. Zaczniemy lekcję od pierwszej klasy. Zaczniemy lekcję od tego, co możecie zrobić. Od tego, co z miłości do mnie jesteście w stanie zrobić, a to was poprowadzi dalej. A więc zacznijcie od tego. Bądźcie miłosierny, jak miłosierny jest Ojciec wasz. To możemy zrobić. Amen? Dalej was poprowadzę, ale to jest początek. Nie da się go zrobić bez Ducha Świętego. Nie da się tego bez Boga, ale to jest możliwe. I to jest totalny radykalizm. Wiecie, co to znaczy być radykalnym? Dzisiaj się troszkę ludziom pomieszało w głowach. Dzisiaj za radykalizm uważa się powtarzanie cytatów wielkich kaznodziejów i starych kazań albo produkowanie stron internetowych, które mają ujawniać błędy Kościoła. To nie jest radykalizm. Radykalizm to jest naśladować Jezusa tak, że aż samemu się ma życie zagrożone. To jest radykalizm. I Jezus nas wprowadza tutaj głębiej. Bez miłosierdzia, to słowo nam pokazuje, nie można naśladować Boga. Bez miłosierdzia można być religijnym. Bez miłosierdzia można przychodzić na nabożeństwa. Bez miłosierdzia można chodzić do kościoła, ale nie można być świętym. Według Jezusa miłosierdzie polega na czterech rzeczach. Posłuchajcie mnie. Miłosierdzie polega na czterech rzeczach według Jezusa. Nieosądzaniu, niepotępianiu, przebaczaniu i dawaniu. Na nieosądzaniu, niepotępianiu, przebaczaniu i dawaniu. To jest klucz. To nie jest tylko klucz do naśladowania Boga. Powiem ci tak, przyjacielu, bracie i siostro, to jest klucz do kościoła, za jakim tęsknimy. Chcecie chodzić do takiego kościoła? To jest kościół, w którym zderany całym tygodniem człowiek nareszcie może się uśmiechnąć. To jest kościół, gdzie człowiek może spokojnie siąść i nareszcie nikt niczym w niego nie chce rzucić. To jest kościół, gdzie nawet jeśli coś poważnie mówią, to mówią tak, żeby nas zmieniło. To jest klucz do naśladowania Boga, ale i do kościoła, za jakim tęsknisz. Wiecie, co nam mówią te słowa Jezusa? Przeczytam wam je jeszcze raz, żeby wam nie uciekły. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Przykazania te pokazują nam, czy to nauczanie Jezusa pokazuje nam, jak tak wolicie, że będziemy żyli w jakim świecie? Doskonałym czy niedoskonałym? W niedoskonałym. Bo w doskonałym by to było niepotrzebne. Wskazują, że będzie co osądzać, będzie co potępiać, będą wobec nas winni i będą potrzeby, aby dać. I my możemy zdecydować, być posłuszni Jezusowi i zrobić to, albo być posłuszni swojej naturze i nie zrobić tego. To słowo nas wzywa, abyś nie czekał na doskonałych ludzi, ale się doskonalił naśladując Jezusa. To słowo wyraźnie pokazuje. Jeśli Jezus mówi przebaczajcie, to nie mówi tego dla poezji. Mówi, będzie coś do przebaczenia. Dlatego ja ci mówię przebaczaj. Jeśli Jezus mówi, abyś nie potępiał, to znaczy, że wskazuje, będą sprawy, które aż się będą prosić, żeby je potępić. I tak dalej. W niebie to słowo nie będzie nas dotyczyć. To nie jest słowo, które mówi nam o tamtej rzeczywistości, która nadejdzie, bo w niebie nie będę miał problemu z osądzaniem, z potępianiem, przebaczaniem i już na pewno nie zdawaniem, bo niczego nie będzie brakować. To dotyczy tu i teraz. To dotyczy twojego życia, tu w Warszawie, czy skądkolwiek przyjechałeś i przyszedłeś. Miłosierdzie Boże w nas wskazuje, że pragniemy być tacy, jak On był. Miłosierdzie Boże w nas oznacza, że jakim On był, takim mogę być ja. Miłosierdzie Boże w nas uniewinnia osądzonych, usprawiedliwia potępionych, wybacza winnym i daje potrzebującym. To jest centrum Kościoła. To jest to, co Kościół czyni wyjątkowym. Miłosierdzie jest niezwykłą rzeczą, powiem wam. Ile mnie lat zajęło, żeby do tego dorosnąć, a ciągle czuję, że jestem w przedszkolu. Wiecie, duchowa tajemnica miłosierdzia jest taka, to jest niesamowite. Nic innego w to nie pasuje, tylko miłosierdzie. Duchowa tajemnica miłosierdzia jest taka, że otrzymujemy je, dając je. Czy to nie jest niesamowite? Otrzymujesz coś, dając to. Tylko Bóg mógł coś takiego wymyślić, tylko Bóg mógł coś takiego sprawić, aby człowiek otrzymywał coś, czego nie ma, dając to innym. Aby miał coś, co mu się nie należy, przez to, że daje to tym, którzy na to nie zasłużyli. To jest rewolucja dla mnie. I wtedy doświadczamy w praktyce działania Bożej łaski w naszym życiu. I jest nam o tyle prościej to czynić, o ile realniej traktujemy słowa Jezusa. O ile realniej przyznajemy, że to, co mówił Jezus, jest rzeczywistością. Często jako chrześcijanie, ja sam wiele razy, często jako chrześcijanie mówimy, że zepsuty świat przeszkadza nam w takim naprawdę pobożnym życiu. Często próbujemy udawać takich, wiecie, oburzonych. Wracamy, no taki ten świat dzisiaj straszny. No byłby lepszy, to pewnie ja bym był lepszy. Wracam do grzesznicy, wszędzie ich pełno teraz. No na tym polega Polska, że się mówi po polsku. I na tym polega grzeszny świat, że jest pełny grzeszników. I często mówimy, że ten zepsuty świat przeszkadza nam w prawdziwym naśladowaniu Boga. A tutaj Jezus daje nam rewolucję. Tutaj Jezus mówi, to jest nieprawda, jeśli tak myślisz. Tutaj nie masz takiej wymówki. Wręcz odwrotnie. Oto wskazuje wam, mówi Jezus. Niech zepsuty świat pomoże wam mnie naśladować. Przebaczajcie, nie osądzajcie, odpuszczajcie, dawajcie. Tego nie znajdziecie w niebie. To macie tylko tu. Amen. Zepsuty świat pozwala naśladować Jezusa. Powiem wam drugą rzecz, którą odkryłem, patrząc na to słowo. Wszyscy wiedzą, że musimy stanąć przed takim czy innym sądem. Ja nie chcę teraz wdawać się w polemiki, ja wiem, są różne sądy i tak dalej. Nie o tym jest to nauczanie. Ogólnie wszyscy wiemy, że musimy stanąć przed pewnym sądem, ale nie wszyscy widzą coś, co odkryłem, czytając te słowa Jezusa, kiedy się nad nimi modliłem i rozmyślałem. Wiecie o tym, że nastrój sali sądowej, na której kiedyś staniesz przed Bogiem, ty sam determinujesz i tworzysz dzisiaj. Taki tam będzie nastrój, jaki sobie zrobisz. Jak na lewo i prawo wybaczasz, to będziesz tam miał. Jeśli nie osądzasz, nie potępiasz i przebaczasz, to pewnego dnia, kiedy staniesz przed Bogiem, będziesz nieosądzony, niepotępiony, będziesz miał wybaczone w Jezusie, bo jesteś naśladowcą Jezusa, a wiara taka jest zbawienną wiarą. Wejdziemy dokładnie na taki sąd, jaki sobie tutaj zbudujemy wśród bliźnich. Jaki chcesz mieć nastrój na sali? Jaki chcesz mieć nastrój tam, gdzie się znajdziesz kiedyś? Taki nastrój Jezus mówi, twórz dzisiaj. Nie można być sędzią w sądzie, gdy samemu się było wcześniej karanym. Wyobrażacie sobie, gdyby na przykład czterokrotny recydywista, któremu okazano łaskę, został zapytany, kim byś chciał zostać teraz, skoro dożywotni czterokrotny wyrok ci wybaczono? Zostanę sędzią w sądzie, ja im pokażę. Co byście o takim powiedzieli? Czy możemy sobie wyobrazić skazanca po amnestii w todze sędziego? Czasem chcemy czynić to po świecku i wybaczać wtedy, kiedy nas przeproszą. Lecz chcę wam dzisiaj wszem i wobec powiedzieć, jeżeli wybaczasz tylko wtedy, kiedy cię przeproszą, nie jesteś naśladowcą Jezusa. Boże zasady nie są takie i nie tego nauczał tutaj Jezus. Golgota była zanim powiedziałeś Bogu wybacz. Golgota była wtedy jeszcze, kiedy myśmy byli jego wrogami, jak naucza nas słowo. Kiedy myśmy byli jeszcze grzesznikami. Golgota i wybaczenie były przed skruchą i pokutą. Bóg wybaczył mi zanim cokolwiek zrozumiałem i zanim cokolwiek zrobiłem. I dzisiaj ja mam wstępować w Jego ślady. Mam wybaczać najpierw, nawet wtedy, kiedy nie widzę skruchy. Mam wybaczyć najpierw, nawet wtedy, kiedy nie widzę, że ktoś widzi swoją winę. To dało zdolność pierwszemu Kościołowi do tego, żeby wszechświatem wstrząsnęło. Światu się wydawało, że Jezus był przegranym, kiedy modlił się na krzyżu, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale bardzo szybko moce ciemności zobaczyły swoją klęskę, kiedy jeden z pierwszych męczenników Kościoła nie złorzeczył, ale powtórzył te słowa, Szczepan, który był kamieniowany. Ojcze, wybacz im, nie wiedzą, co czynią. To jest naśladowanie Jezusa, kiedy dzisiaj siedząc tutaj, nie przyszedłeś posłuchać ciekawego kazania. Nie przyszedłeś dlatego, że zawsze przychodzisz w taki czas, ale dlatego, że przyszedłeś z nastawieniem Duchu Święty, co mi chcesz powiedzieć. Wyobraź sobie, że nawet niedoskonałego mnie Bóg może użyć, by ci pokazać doskonałego Jezusa. Bóg nas może doskonalić. Bóg wybaczył mi, zanim cokolwiek zrobiłem i zrozumiałem. Kiedy mi się wydawało, że mogę sobie tutaj postępować według moich widzimisię. Jezus mi już wybaczył. Dzisiaj chcę wstępować w Jego ślady. To ci da zdolność i siłę. W nas jest lęk, przyjaciele. Powiem tobie o twoim i moim lęku. I powiem ci, że on jest do pokonania. Walczę z nim i udaje mi się go wielokrotnie pokonać. Pokonałem go w wielu sytuacjach mojego życia. I może dziś myślisz, że jest nie do pokonania, ale jest. W nas jest lęk, wiecie jaki? Że wybaczając komuś, kto nam nie powiedział przepraszam, wybaczając komuś, kto wcale nie widzi, że robi źle, wybaczając komuś, kto jeszcze się cieszy, że ci źle robi, my się boimy, że doznajemy upokorzenia, wstydu. Boimy się, że przez nasze wybaczenie wypuszczamy z ręki narzędzie zemsty, wypuszczamy z ręki narzędzie odpłaty, wypuszczamy z ręki narzędzie sprawiedliwości. Ale to jest świecka sprawiedliwość nieboża. To jest nasz błąd. Jezus się tego nie bał. Jezus nie bał się, że wybaczenie go całkowicie unieruchomi. Upokorzenie, wstyd, jego haniebna śmierć na krzyżu, jego nagość unieruchomiła go tak bardzo, że w tym wybaczeniu, w tej miłości do ciebie i do mnie został przybity do krzyża Golgoty i nie mógł już zrobić nic. Tak się przynajmniej wydawało złu. Gdy zło przybiło go do krzyża, aby już nigdzie nie szedł, aby już nic nie powiedział, aby już nic nie mógł zrobić, wtedy okazało się, że powiedział więcej, zrobił więcej i zwyciężył więcej i przyniósł prawdziwe wybaczenie. Nie musisz się bać krzyża. My mówimy o krzyżu, a tu możemy go zastosować. Nie musisz się bać tego, że się unieruchomisz. My się boimy, że nie będę miał tej ręki do oddania, że nie będę miał tej ręki do oddania, że nie będę miał tych nóg, aby poszły poszukać zemsty. Krzyż unieruchomił i dał zwycięstwo. Jezus na krzyżu dał nam przykład, że Jego wybaczenie, że Jego miłość, że Jego odpuszczenie przychodzi, zanim ktokolwiek sobie zda sprawę. Taka jest natura Bożego miłosierdzia. No dobrze, ale czasami mówimy, no dobrze, bracie, ale co jak mnie naprawdę ktoś zrani? Brat nie wie, że mnie no poważnie ranią. A co, Jezusa na żarty ranili? Jezusa niepoważnie ranili? Jezus to niby na niby coś? Jezus był naprawdę ukrzyżowany. Jezus naprawdę nas uczył. Jeśli by nie zrobił tego naprawdę, to mamy problem, bo nasze wybaczenie nie ma wartości duchowej. Gdyby Jezus to zrobił tylko tak, żeby, wiecie, ładnie liturgicznie brzmiało. Jezus tutaj nie mówi o wybaczaniu nam tego, czy o wybaczaniu innym tego, co nam się wydaje. Mówi o wybaczaniu prawdziwych win. Amen. Amen. Jeśli to znaczy amen, to nie znaczy, że koniec. To znaczy, że zgadzam się. Kiedyś jak byłem mały, myślałem, że jak mówię amen, to nareszcie do domu. Kto widział 45 minut stać w kościele. Teraz wiem, że amen znaczy, że zgadzam się. Jezus mówi o wybaczaniu. I nie tego, co nam się wydaje. Czy jak my wybaczamy to, co nam się wydaje, to jest żadne wybaczenie. Mówi o wybaczaniu prawdziwych win. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Osąd jest czymś, co się dzieje w nas. Kiedy osąd się dzieje z nas, prowokuje w nas rzekę potępienia, która wypływa z nas na innych i powoduje nasze działanie. Miłość Boża też się dzieje w nas. Posłuszeństwo temu Słowu dzieje się w nas i wtedy wypływa z nas jako miłosierdzie. I bardziej to praktykujemy, tym bardziej zdolni do miłosierdzia się stajemy. I nowa natura powoli przyzwyczaja się najpierw w męce, najpierw w poczuciu nagości, w poczuciu tego, że to trudne, a potem w radości z kochania Boga. Nowa natura zaczyna zamiast osądzać, usprawiedliwiać. Zamiast potępiać, chce ułaskawienia. Świat się z tego śmieje. Ale to jest ten moment, kiedy Ojciec się z ciebie cieszy i mówi do ciebie, że poszedłeś w ślady nauczyciela, w ślady Jezusa. Mówimy o prawdziwym życiu. Tu nie chodzi o coś, co nam się wydaje. Tu nie chodzi o fałszywy osąd i niesłuszne potępianie. Jeśli kogoś fałszywie osądzamy i niesłusznie potępiamy, to to jest nasz upadek. To żadna chwała dla nas. To jest poniżej normy prawdy i uczniostwa. O tym w ogóle teraz nie mówimy. Tu jest mowa o sądzie, które aż się prosi, żeby kogoś osądzić. O potępieniu, które aż się ciśnie na usta. O gniewie, którym wydawałby się słuszny, ale wybieramy Jezusa. Właśnie w takim sprawiedliwym sądzie doświadczyliśmy łaski. Wiecie o tym, że okazana wam łaska przez Jezusa, że okazana wam łaska Boża jest prawdziwą łaską. Zgodzicie się ze mną, to jest prawdziwa łaska, czy nie? I uratowała nas przed jakim sądem? Prawdziwym, czy takim wymyślonym? Prawdziwym. I takie ma być nasze wybaczenie. I taka nasza łaska. Dokładnie taką mamy okazywać. Widzicie, widać to, bo zaraz potem jest mowa o odpuszczaniu, a więc chodzi o realne winy. W wypadku człowieka osądzanie bliźniego jest więc nie tylko głupotą w wypadku wierzącego człowieka, ale w ogóle nie pasuje do naszej duchowej rzeczywistości. I to nie byłoby takie niebezpieczne, gdyby nie coś jeszcze. Kiedy osądzamy naszego bliźniego, kiedy stajemy się w tym miejscu egoistami, to zasiadamy na miejscu, które w życiu mojego bliźniego ma prawo zajmować tylko Bóg, tylko Duch Święty. Nigdzie nie jest napisane, że to ja. Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja mam mówić Ewangelię. Nam dał Ewangelię, by ostrzegać, zachęcać, napominać, wychowywać, uczyć, ale nie dał nam prawa wyroku. Nasze ja nie może być miarą. Widzicie, mierzyć można tylko tym, co widać. Nie da się mierzyć czegoś, czego nie widać. Przynajmniej w naszej rzeczywistości. I my nie możemy do końca zmierzyć drugiego, bo nie widzimy całości. A więc sądząc naszego bliźniego, sprzeciwiamy się miejscu, na którym postawił nas w Kościele Bóg. Zajmujemy nie swoje miejsce. Wprowadzamy chaos w Bożym czasie łaski, ponieważ zasiadamy na miejscu, które w ogóle do nas nie należy. Miłosierdzie nas dopuściło do stołu Pana, a my nie chcemy do Niego dopuścić innych, kiedy czynimy to, co Jezus powiedział, byśmy nie czynili. Powiem to tak. Nie można jednocześnie nieść krzyża i być sędzią w sądzie. Nie można być skazańcem niosącym krzyża i sędzią wydającym wyrok ukrzyżowania. Nie można równocześnie być Piłatem i Jezusem. Nie można być równocześnie naśladowcą Piłata i Jezusa. I Jezus nosząc krzyż ledwie miał siłę iść. My niosąc nas krzyż mamy jeszcze siłę podnieść palec. My niosąc nasze krzyże mamy siłę walczyć. To jest odstępstwo. Żyjemy z jednego powodu. Została nam okazana łaska. Z tego powodu żyjemy. Czy ktoś żyje z innego powodu z was jako dziecko Boże? Bóg ci dzisiaj mówi, wybaczam ci twoje grzechy. Przestań rozrabiać. I my myślimy, że kiedy Bóg chce, byśmy przestali rozrabiać, to żebyśmy przestali grzeszyć. A Bóg mówi również, abyśmy przestali, jako ci, którym została okazana łaska, rozrabiać i udawać sprawiedliwych. Czy ktoś z was żyje i będzie żył z innego powodu niż łaska? Dokładnie do okazywania łaski zostaliśmy powołani. Łaska, jeśli prawdziwie została przez ciebie przyjęta, jeśli prawdziwie naprawdę Bóg coś w tobie dokonał, to łaska jest czymś tak cudownym, że nie da się o tym milczeć. Łaska jest czymś tak cudownym, że prawie że ci się wydaje, że jesteś w stanie być... No wręcz niektórzy radykałowie ci powiedzą, ty za bardzo wybaczasz. I tu możemy popełnić błąd. Siedziałem i zastanawiałem się nad tym, no bo nie jestem wolny od błędów. Popełniam błędy. Pomyślałem sobie chyba, jeżeli się w życiu pomylę, jeżeli gdzieś w życiu zdarzy mi się, że w tej dziedzinie popełnię błąd. Nie chcę być teraz źle zrozumiany. Ja nie chcę stąd herezji głosić. Zrozumcie mnie dobrze. Ale wiecie co? Wolę usłyszeć, żeby mi Duch Święty mnie napomniał. Mirek, ty jesteś zbyt łagodny dla bliźnich, niż żeby Duch Święty mnie napomniał. Mirek, jest twoja ręka zbyt ciężka. Zrozumieliście mnie, o czym mówię? Odpuszczajcie. A dostąpicie odpuszczenia. Bóg nie okazał nam miłosierdzia, byśmy odpowiedzieli światu o Bożym gniewie i sądzie. Każdy grzesznik ma w sobie przekonanie, że Bóg się na niego gniewa. I dlatego Bóg dał dobrą nowinę i mówi mu, ten gniew może wcale nie być w twoim życiu. Jezus cię kocha. Bóg cię kocha. Bóg ma lepszy plan niż twój. Wiecie, do tej pory często używaliśmy obrazów sądów ludzkich, które sąd ludzki też potrafi uniewinnić. Sądy ludzkie uniewinniają, czyniąc to na przykład z braku dowodów. Bóg nie ma takiego uniewinnienia z braku dowodów. Bóg ma dość dowodów. Bóg nas uniewinnia z powodu baranka Bożego. Bóg wie wszystko, zna wszystkie nasze grzechy i pomimo to nam wybacza. Wie więcej niż sąd, a wybacza szybciej niż każdy sąd. Jego wybaczenie nie jest nam dane lekką ręką, jakby nic nie stracił. Jeśli ktoś myśli, że Bóg wybacza grzech lekką ręką, nigdy nie czytał o Golgocie. Golgota zawsze będzie w Bożym sercu. Musimy to zobaczyć. Kiedy człowiek zrozumie, czym jest Golgota, zrozumie też, że wszyscy tutaj na tej sali mamy młotki i gwoździe w naszych rękach. Że wszyscy na tej sali przybiliśmy go do krzyża. I jeżeli naprawdę zobaczyliśmy, co zrobiliśmy, to nie odważymy się tego zrobić komukolwiek innego nigdy więcej. To będzie w nas wybaczenie. I wtedy nie będziesz w zborze miał kogoś, z kim się nie odzywasz, z kim nie rozmawiasz. Ostatnio w naszym zborze przed Wieczerzą Pańską powiedziałem do ludzi, Jeżeli jest ktoś na tej sali, z kim do tej pory się gniewałeś, nie rozmawiałeś, upokórz się. To nic, bądź śmieszny, idź do niego, podaj rękę. Podobali mi się ludzie, którzy chociaż łzy im się w oczach pojawiły. Wiem, że wielu z nich zostało niesłusznie zranionych. Wiem, że na ludzki sposób mieli rację, ale podobają mi się ci, którzy mają siłę wyciągnąć rękę i ukochać bliźniego. Którzy mają siłę powiedzieć, nie ma moich racji. Nie ma moich racji z powodu tego, że żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Odpuszczajcie. Odpuszczajmy i wtedy i nam zostaje odpuszczone. Jako ludzie, którzy nie odpuszczają, próbujemy stawać w miejscu Boga i tacy też staniemy przed Bogiem. Wyglądamy żałośnie. Wskazujemy bliźniego, ale zło nosi nasze odciski palców. Warunkiem odpuszczenia grzechów jest przyjście do Jezusa. Zgodzicie się ze mną do tego miejsca? Przyjście do Jezusa i odpuszczenie innym. I nie próbujmy tego zmieniać. Amen. I nie próbujmy tego zmieniać. Nie wybaczając bliźniemu, mówimy do Boga, gardzę Twoim wybaczeniem. Twoje wybaczenie jest dla frajerów. Twoje wybaczenie jest dla naiwnych. Ja mam rację. Wybaczając mówimy, moja racja to śmieci. Moje krzywdy poczytuję za śmieci wobec doniosłości, którą jesteś Ty dla mnie. Moja wiedza, moja sprawiedliwość, wszystko jest niczym. Wybaczając bliźniemu, czcisz Boga. Nie wybaczając bliźniemu, gardzisz Jego łaską. Jakbyśmy chcieli udowodnić Bogu, że mamy lepszy sposób na zmianę świata. I powoli zbliżam się do końca tego wykładu. Powiem wam, dla mnie to jest rewolucja. Dla mnie to jest wielka rewolucja. To, co naucza Jezus. Nie osądzaj, nie potępiaj, przebaczaj i dawaj. Nie osądzaj, nie potępiaj, przebaczaj i dawaj. Nie osądzaj, a wtedy rzeka potępienia nie popłynie. Przebaczaj, a będziesz wolny. I te trzy rzeczy, nie osądzaj, przebaczaj i nie potępiaj, dzieją się gdzieś głęboko w nas i aż by się chciało powiedzieć, ta ostatnia dawaj już nie jest aż taką głęboką, ale też jest sprawą serca, a nie rzeczy. Ponieważ tylko jakiego dawcę Bóg miłuje? Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Słowo ochotny wskazuje na Boże zbadanie serca, a nie Boże zbadanie wagi daru. Bóg bada stan serca, nie wagę naszego daru. Tu nie ma mowy o tym, co dajemy. Tu pisze, jak dawać. Jeden może dać 2 złote, drugi może dać 50 groszy, inny szklankę wody, a jeszcze kogoś stać, żeby dać samochód komuś. Bóg nie mówi, co stać. Bóg mówi, zostaw to co. Bóg mówi, chodzi o to, jak dajesz. Może nie masz nic, co mógłbyś dać. To daj swoją miłość, swoje wsparcie, swoją modlitwę, ale zawsze dawaj uczciwie, dawaj w pełni, nie sztucznie. Tu nie pisze, co, ale jak mamy dawać. Dotyczy wszystkiego, co w naszym życiu możemy dawać. Powiem więcej. Powiem to tak. Dotyczy to wszystkiego, to dawanie tu nauczane przez Jezusa, co w naszym życiu mamy dane albo co uznajemy, że zostało nam dane przez Jezusa. Czyli czego? Wszystkiego. Wszystko, co w moim życiu uznaję, że jest darem Bożym, o to tu chodzi. Ciało Chrystusa ma wiele członków i to jest wezwanie, byśmy byli zdrowymi z nich. Uzdrowienie jednego z nich promieniuje radością i siłą na inne. Jeśli kiedyś miałeś coś chorego, wiesz, jaka to jest radość wyzdrowieć, prawda? Człowiek się wtedy nie zastanawia nad następnymi chorobami. Cieszy się z tego zdrowia. Uzdrowiona ręka nie promieniuje już bólem. Uzdrowiony wewnętrznie człowiek, zbawiony, wypuszczony na wolność przez wybaczenie, niesie nowe przesłanie. Jest wielka różnica między takim wybaczeniem a tym, co niesie z sobą religia. Kiedy się tak nad tym zastanawiałem, ja cię pomyślałem w ten sposób. Religia to jest tak, jakby przeczytać książkę lekarską. Czytaliście kiedyś książkę lekarską? Czy to jest jakiś koszmar? Lekarz mi kiedyś powiedział, chłopie, zostaw tą książkę, bo mi coraz gorzej gadasz. Ja mówię, wiesz co, miałem jednego lekarza, brata. Ja mówię, wiesz co, przeczytałem książkę lekarską. Mówię, ojej, znowu będzie. Co mówi, nie czytaj. Wiecie, jak czytasz książkę lekarską, masz wszystko. Od trądu przez hajny myliny, wszystko miałem. Wszystkie zgadzało się, to mam te objawy. Religia to jest jakby przeczytać książkę lekarską, a wtedy wszystkie choroby wydają się realne. Życie z Jezusem to jest spotkanie lekarza, który nam mówi, jesteś zdrowy. Nie musisz znać chorób. Jesteś zdrowy. Masz pełną wolność ku zdrowiu. Dawajcie, bo wtedy otrzymacie. Patrzcie mi, ile Bóg może nam dać. Jego słowo wyraźnie nam mówi, ile Bóg może nam dać. Może bardziej pobożnie by brzmiało, gdybyśmy na pytanie, ile Bóg może nam dać, odpowiedzieli z tą naszą taką religijną, no wszystko, bracie, ile Bóg chce. Nie, Bóg tego nie powiedział nigdzie. Bóg co innego mówi. Wiecie, ile Bóg może nam dać? Jego słowo mówi, że sami tworzymy miarkę, którą On nam będzie mierzył. Wiecie o tym? Tak jak Jego słowo mówi, że sami tworzymy nastrój na sali sądowej, na którą wejdziemy, chociaż nie wprost oczywiście, ale to jest to, co wypływa z tej nauki o wybaczeniu, tak też Jego słowo mówi nam, że sami tworzymy miarkę. I to już bardziej wprost. Przychodzimy do Boga z pustą miarą, którą obdarowaliśmy bliźnich i On nam ją napełnia. Jeśli obdarowywałeś bliźnich miarką wielkości wiadra, to kiedy jest pusta, Bóg ją napełni, bo masz miarkę wielkości wiadra. Kto obdarował bliźnich szklanką, ma pustą szklankę. Kto wiadrem, ma puste wiadro. I tak dalej. Bez końca. Bóg mówi, dawajcie miarą pełną, natrzęsioną. Taką otrzymacie. To ty zdecydujesz, jaka będzie miara tego, co Pan ci da. Sam Bóg zatroszczy się, aby twoja miarka, którą sobie zrobiłeś, była twoim błogosławieństwem. A więc zapamiętajmy tą naukę Pana Jezusa. Bo tylko w ten sposób możemy światu pokazać wspaniałą prawdę o Bogu. Tylko w ten sposób możemy być posłuszni. Nie osądzaj, nie potępiaj, przebaczaj i dawaj. Większość ludzi na świecie będzie się z tego śmiać. Większość będzie to chciała wykorzystać. Łatwiej niż zbudować dom jest dom wysadzić. Łatwiej niż wybaczyć jest się mścić. Ale On nas nie powołał do drogi łatwej. On nas powołał do drogi prawdziwej. Do tego, co jest słuszne. Powstańmy, żeby się modlić. Ojcze, który w niebie jesteś, w imieniu Jezusa, proszę Cię, abyś to słowo zachował w naszych sercach. Dziękuję Ci, Panie, że pokazałeś mi, jak mogę Cię naśladować. Dziękuję Ci, Panie, że pokazałeś mi, że nie muszę używać wielkich, pobożnych słów, że nie muszę robić pobożnych min, że nie muszę robić rozpaczliwych gestów, żeby ktoś uwierzył, że Cię kocham, ale zwyczajnie mogę wybaczać. Mogę kochać Cię przez to, że będę posłuszny temu, co powiedziałeś. I wyznaję Ci dzisiaj tutaj, razem z całym tym zgromadzeniem, chcemy Ciebie kochać, Panie. Tym, którzy dzisiaj stoją tu zranieni, daj siłę, by łaska okazała się większa. Tym, w których życiu aż się prosi o zemstę, pokaż, że wybaczenie niesie prawdziwą wolność dla nich. Dziękuję dzisiaj Tobie za Twoje słowo, które radykalnie wzywa do naśladowania Ciebie. Panie, nie chcę być radykalny w cytatach. Nie chcemy być radykalni w tym, co cytujemy. Chcemy być radykalni w tym, jak Ciebie kochamy. I to Ci wyznajemy. Co dzisiaj, Panie, z radością Ci ogłaszamy, odpuszczamy, nie osądzamy. Chcemy być Twoim Kościołem, który niesie smak, który jest solą ziemi, który jest totalnie inny niż wszystko na tym świecie. Dziękuję dzisiaj Tobie za to. Dziękuję Ci za to, że jesteś tu obecny, że dalej Ty sam będziesz pouczał i prowadził. Tobie chwała i cześć w imieniu Jezusa. Amen.
Więcej informacji i darmowych materiałów inspirujących do bliskości z Bogiem znajdziesz na naszej stronie internetowej www.siennawaw.pl.